Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Rozważanie hymnu Magnificat zakończyło blisko pięcioletni cykl papieskich kateches o psalmach i kantykach modlitwy brewiarzowej. Rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej. Następnie gościem Beaty Zajączkowskiej będzie ksiądz Bronisław Mierzwiński, kierownik sekcji teologii pastoralnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na środowy magazyn 14 lutego zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Kończąc katechezę o psalmach i kantykach liturgii godzin, Benedykt XVI zachęcił, by powracać do nich w modlitwie indywidualnej. Audiencja ogólna miała dwie części. Najpierw papież spotkał się w Bazylice Watykańskiej z 6-tysięczną grupą studentów włoskich. Obecna tam była również pielgrzymka rodziny monastycznej Frères de Saint-Jean, braci świętego Jana, obchodzącej 30-lecie istnienia. Nawiązując do swej encykliki Deus Caritas Est, Benedykt XVI przypomniał, że źródłem ludzkiej radości jest miłość Boża. Zachęcił, by tę miłość przyjmować, gdyż zmienia ona życie i uzdalnia do niesienia Chrystusa dzisiejszemu światu poprzez wiarygodne świadectwo Ewangelii.
Soprattutto alle persone più deboli.
Przede wszystkim osobom najsłabszym i najbardziej potrzebującym winniśmy dać poznać czułość serca Bożego. Nie zapominajcie, że każdy z nas, szerząc Bożą miłość, przyczynia się do budowy świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
Następnie Benedykt XVI udał się do auli Pawła VI, gdzie oczekiwało go blisko 9 tysięcy pielgrzymów. Tam wygłosił katechezę o maryjnym hymnie uwielbienia odmawianym w każdych nieszporach.
Kantyk Maryi Magnificat, któremu poświęcona jest dzisiejsza katecheza, wpisuje się w nurt duchowości biblijnych anawim, czyli ubogich duchem, charakteryzujących się głęboką pokorą i otwarciem na działanie Bożej łaski. Właśnie zbawcze działanie Boga jest przedmiotem modlitwy uwielbienia, jaką zanosi Maryja. Wpierw chwali Boga za cud, jakiego dokonał w niej samej, powołując ją na Matkę Zbawiciela. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja ma jednak świadomość, że to Boże dzieło dokonuje się nie dla niej samej, ale dla zbawienia wszystkich ludzi. Boże miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, zgodnie z obietnicą złożoną Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Kościół od wieków nieustannie powtarza za Maryją to pokorne uwielbienie Boga, który zbawia.
Dzisiejsza katecheza była ostatnią z cyklu rozważań rozpoczętego w marcu 2001 roku przez Jana Pawła II. Papież zachęcił Polaków, aby w indywidualnej modlitwie sięgali do psalmów.
Dzisiaj zakończyliśmy rozważania psalmów i kantików z liturgii godzin. Maryjnym Magnificat dziękujemy Bogu za ten dar Ducha Świętego, skarbiec wiary i Bożej mądrości. Zachęcam wszystkich do korzystania z tych nadjonych modlitw. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W gronie blisko 400 Polaków był ordynariusz drohiczyński biskup Antoni Dydycz.
Staram się raz w roku odwiedzić naszych kapłanów przebywających na terenie Włoch. A będąc już tutaj, warto po raz pierwszy wziąć udział w audiencji z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, podziękować, że tak bardzo nas serdecznie i ciepło przyjął w czasie wizyty naszej ad limina. To, co papież do nas przekazał w tych trzech wystąpieniach w jednym właściwie orędziu, wypływa także z naszych oczekiwań i z potrzeby Kościoła w Polsce. To jest coś naturalnego. Wiadomo, że są prowadzone konsultacje, co roku zdajemy sprawozdania dokładne i myślę, że też tak samo szczere i prawdziwe. I dlatego to są te materiały, które są wspólnie wypracowane, a Ojciec Święty, korzystając z tej pomocy Ducha Świętego, po prostu rzuca pewne światło, bardzo potrzebne, żeby było trochę jaśniej także i w Polsce.
Ksiądz Józef Bednarczyk z Niedzicy 20 lat temu w liceum ogólnokształcącym w Jabłonce grupa ponad 90 uczniów zdawała maturę i z tej okazji przybyliśmy tutaj do Wiecznego Miasta, żeby podziękować Panu Bogu także i za dar Ojca Świętego, który był z nami. Dzisiaj przyjeżdżamy do Jego grobu, by prosić o Jego wstawiennictwo dla naszych rodzin, dla tych ludzi, dzięki którym jesteśmy tym, kim jesteśmy.
W audiencji ogólnej uczestniczyli również oblaci świętego Józefa. Zgromadzenie to odbywa w Pestum na południu Włoch swą kapitułę generalną, mówi ojciec Tadeusz Skolimowski.
Przede wszystkim pochylaliśmy się nad sprawą młodzieży, bo jest to tytuł właśnie tej kapituły. Synowie świętego Józefa Marello, jako prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa w służbie młodzieży. Zastanawialiśmy się, jak właśnie dotrzeć do tej naszej młodzieży, jak skutecznie działać, w jaki sposób nieść Słowo Boże, w jaki sposób ich prowadzić do Chrystusa. Oczywiście później zastanawialiśmy się nad sytuacją naszego zgromadzenia. Nowym generałem został ojciec Michał Piskopo, jest to Włoch, ale duży czas swojego życia spędził na misjach w Peru i w Brazylii. Nasze zgromadzenie zostało założone w 1878 roku przez świętego Józefa Marello, został kanonizowany w 2001 roku. W Polsce jesteśmy od 26 lat. Dom prowincjalny w Polsce to jest w Warszawie, a dom generalny to jest w Rzymie.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Bronisław Mierzwiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, księdzu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przyszedł ksiądz praktycznie na tę rozmowę po modlitwie u grobu Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Rok temu w tym czasie Jan Paweł II dawał nam wspaniałą lekcję odchodzenia, wspaniałą lekcję cierpienia. Jak ksiądz wspomina tamten czas?
Przeżywam to ogromnie. Z jednej strony w gronie najbliższych mi osób, mojej rodziny, która akurat była u mnie, a z drugiej strony w gronie moich studentów także. Bo ten czas to był szczególnie okres młodzieży polskiej. I to można było na każdym kroku odczuć i przeżyć, do jakiego stopnia młodzież polska, ale przypuszczam młodzież całego świata, była głęboko związana z postacią Jana Pawła II.
Co najbardziej uderzało księdza w rozmowie wtedy z młodzieżą? Może warto dodać, że ksiądz jest kierownikiem sekcji teologii pastoralnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. No właśnie, tak. Co mówili studenci w tamtych dniach?
Studenci dawali nam, księżom, nam, profesorom, wspaniałą lekcję, może innego sposobu odczytania Jana Pawła II, a zwłaszcza jego przesłania. Może myśmy za bardzo intelektualnie podchodzili do oczywiście wspaniałych dokumentów papieża, przedstawiając je na wykładach, w pracach magisterskich, doktorskich. Studenci odczytywali to nie tylko intelektem, ale odczytywali sercem. I myśmy może dzięki tym kontaktom ze studentami w tych ważnych momentach dla Polski, dla świata, dostrzegli ten drugi aspekt całego przesłania i postaci Jana Pawła II, aspekt ogromnego serca, który zawsze do młodzieży trafia bardziej niż strona intelektualna. I to jest chyba jakaś wielka lekcja dla nas wszystkich. Najpierw ogromnego optymizmu, patrząc na młodzież, niezależnie od naszych problemów dyscypliny uniwersyteckiej, to jest młodzież wspaniała. I stąd możemy patrzeć z ogromnym spokojem na naszą ojczyznę i przyszłość, bo ta młodzież potrafi w momentach bardzo ważnych okazać prawdziwą swoją postać, prawdziwe oblicze i powiedziałbym głęboki związek z Kościołem, także i z ojczyzną równocześnie. Bo te dwa momenty bardzo dominowały. Miłości do postaci Jana Pawła II, a przez niego miłość do Kościoła, no i miłości do ojczyzny, o której on nam stale przypominał.
Co z tamtych dni zostało? Czy coś się przełożyło na taką codzienność?
Na pewno dni codzienne są powrotem do szarej rzeczywistości, gdzie jednokrotnie te wszystkie problemy, zwłaszcza polskiej młodzieży, lęk przed bezrobociem, kwestia stabilizacji życiowej dochodzi do głosu. I nieraz jakiś ten moment ogromnego przeżycia gdzieś trochę odchodzi w cień czy w zapomnienie. Ale myślę, że jest na czym bazować. Z jednej strony przekonanie, że jest na czym budować i poza tym można w ważnych momentach poruszyć te bardzo czułe struny młodzieży. Naturalnie nie można takiej wzniosłości ducha przeżywać na co dzień, no nikt fizycznie i psychicznie by nie wytrzymał, ale ja myślę, jest na czym bazować i to także było źródło jakiegoś ogromnego optymizmu. Nie tylko moment jakiegoś bolesnego przeżycia, ale jakiegoś ufnego spojrzenia w przyszłość. To też jest lekcja, która pozostaje z tych wymownych dni dla młodzieży i dla nas.
Te wymowne dni zakończyły się w czasie pogrzebu Jana Pawła II okrzykiem Santo Subito, natychmiast święty. Teraz w Krakowie dobiega końca diecezjalna faza procesu rogatoryjnego. Ksiądz miał to szczęście spotykać się także prywatnie kilka razy z Janem Pawłem II. Co pamięta z tamtych spotkań?
Dla mnie były to ogromne przeżycia i prawdopodobnie jedyne w moim życiu. Dzięki temu, że towarzyszyłem księdzu arcybiskupowi Majdańskiemu na synodzie biskupów, który był poświęcony rodzinie i powierzona była mi opieka nad świeckimi audytorami, wspaniali ludzie. Dwukrotnie miałam okazję być bardzo blisko Jana Pawła II, raz odprawiając mszę świętą z pierwszą grupą świeckich audytorów w prywatnej kaplicy Jana Pawła II i potem ku zdziwieniu wszystkich na śniadaniu z Ojcem Świętym, a drugie to moje bezpośrednie spotkanie podczas kolacji, na którą zostałem zaproszony razem z księdzem arcybiskupem Majdańskim, towarzysząc mu. I to było jakieś ogromne przeżycie. Ośmieliłem się przy pożegnaniu prosić Jana Pawła II o błogosławieństwo dla mojej bardzo ciężko chorej matki, która zmarła 22 lata temu. Ojciec Święty spojrzał na mnie tak bardzo przenikliwie i mówi: serca błogosławię. Potem już wchodziliśmy do windy razem z księdzem arcybiskupem i nagle ówczesny ksiądz prat, ksiądz arcybiskup dzisiejszy Dziwisz, podleciał za nami do windy i daje mi przepiękny różaniec. Mówi: to od Ojca Świętego dla twojej matki. No ten różaniec jest dzisiaj dla mnie najcenniejszą pamiątką.
Toczy się proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II. Miejmy nadzieję, wkrótce Kościół uzna go za błogosławionego i świętego. A dla księdza, dlaczego Jan Paweł II jest święty?
Myślę, że pierwszy wzgląd, kiedy miałam okazję odprawiać mszę świętą właśnie wtedy, przy pierwszym tym spotkaniu z Ojcem Świętym, to podziwiałam niesłychane jego skupienie podczas mszy świętej i potem niezwykłą formę głęboką modlitwy. Myśmy klęczeli tak, przejęci tym, że jesteśmy u papieża. Ojciec Święty jak gdyby zupełnie oderwał się od nas. Gdzieś coś tam jakieś były, dobiegały szepty nie za bardzo zrozumiałe, ale to był człowiek tak głębokiej modlitwy. Ja myślę, że jednym z warunków świętości to jest głębia modlitwy i bezpośredniego kontaktu z Panem Bogiem. Każdy z nas, kto miał okazję być bardzo blisko Niego, widział, że nawiązał tak niezwykły kontakt z Panem Bogiem już tutaj na ziemi, że to było z jednej strony onieśmielające może dla nas, jak można być tak blisko Pana Boga, ale z drugiej strony jakiś fantastyczny przykład, że Pan Bóg to nie jest ktoś wspaniały, odległy od nas, którego bardzo potrzebujemy, ale to jest ktoś, z którym można nawiązać niezwykły kontakt i bardzo bezpośrednio osobisty. Myślę, że to jest jeden element bardzo wyraźny tej świętości Jana Pawła II, a drugi, który uderzył, to spojrzenie na każdego człowieka jak gdyby indywidualne. Pierwszy raz, kiedy spojrzał na mnie, witając się po mszy świętej, mówi: o, ja z tobą nie muszę długo rozmawiać, ja ciebie znam. Ja się zacząłem zastanawiać, a kiedy mnie widział, w jakiej sytuacji, i dopiero ja musiałem sobie przypominać i skojarzyłem sobie moment, kiedy w Krakowie widzieliśmy się bezpośrednio. Myślę, że to jest drugi element świętości, bardzo istotny, dostrzec drugiego człowieka indywidualnie, bezpośrednio i bardzo serdecznie.
Wiele osób nie wyobrażało sobie świata Kościoła po śmierci Jana Pawła II. No już niedługo minie rok, odkąd mamy Benedykta XVI. Ja bym chciała księdza zapytać, co dla księdza w ciągu tego roku było najważniejsze w tym, co mówił, w tym, co robił, właśnie jeśli chodzi o papieża Benedykta XVI?
Ja myślę, że przed tym, co powiedział, sama jego postać, dla mnie takim największym przeżyciem, a równocześnie radosną niespodzianką była akceptacja ze strony moich rodaków postaci Benedykta XVI. Pewno, że zwłaszcza u człowieka, który zajmuje się nauką, była jakaś obawa, no po papieżu, z którym myśmy się wszyscy utożsamiali, będzie następny papież, jak to będzie? A tymczasem okazało się, że to chyba był jakiś wymodlony wielki dar Jana Pawła II, a już potem jego wstawiennictwa, że dał Kościołowi, światu i Polsce tak wspaniałego następcę, którego wszyscy w Polsce kochają. I reakcja ludzi, kiedy zwraca się w języku polskim, nie musiałby tego robić. To jest reakcja fascynacji. Ja mam wrażenie, że ludzie w pewnym sensie bardziej słuchają Benedykta XVI, w niczym nie pomniejszając wagi przesłania Jana Pawła II, ale do naszego rodaka myśmy się przyzwyczaili. A jego następca, jeśli się zwraca do nas, Polaków, to jest to bardzo słuchane. Jest to papież bardzo kochany w Polsce, no i wszyscy czekają na jego przybycie, na jego pierwszą wizytę apostolską w Polsce. I myślę, że to będzie ogromna radość dla wszystkich.
No właśnie, o czym według księdza powinien mówić?
Dla mnie bardzo ważnym momentem było to, że rozpoczął od miłości. Może dlatego, że i w moich książkach, i w wykładach zajmowałem się szczególnie problemem miłości pomiędzy mężczyzną a kobietą, bo wykłady moje głównie były na temat rodziny. No nie zrozumiemy sensu małżeństwa, nie zrozumiemy sensu rodziny, jeśli nie będzie tam elementu miłości. To zresztą było przesłanie Jana Pawła II, małżeństwo jako wspólnota miłości, wspólnota życia i miłości. I stąd, jeśli ten papież swój pierwszy dokument tak bardzo ważny rozpoczął od miłości, to znaczy, że ujmuje nam istotę Kościoła Chrystusowego. To przesłanie nigdy nie powinno się zdewaluować. Jeśli ta optyka będzie dominującą w całym pontyfikacie Benedykta XVI, to jest niezwykle istotne. Więc ja myślę, że pierwsza encyklika jest zawsze bardzo istotną. To jest encyklika programowa papieża. I całe szczęście w działalność Ducha Świętego, że ten program jest ustawiony pod kątem miłości, która stanowi istotę Kościoła i miłości realizowanej przez Kościół.
Ale ojciec święty Benedykt XVI stawia też wysoką poprzeczkę Polakom. W czasie wizyty ad limina apostolorum i nie tylko mówił do biskupów, mówił do Polaków o tym, że liczy na nas, że zachowamy tożsamość katolicką, tożsamość chrześcijańską w Europie. Wielkie oczekiwania wobec nas, prawda?
Zobowiązujące słowa ojca świętego Benedykta XVI, które powinny trafić do umysłów, do serc Polaków, zarówno do narodu całego, jak i do osób rządzących nami, jak i z całą pewnością, z całym szacunkiem do Episkopatu Polskiego. Trochę sytuacja polityczna ponownie nas podzieliła. Wykorzystują to niektórzy, żeby próbować wprowadzić nawet jakiś podział, jakiś dysonans w obręb Episkopatu. Kościół Polski zawsze był silny jednością. Nie oznacza to, że każdy dokładnie musi to samo zdanie powtarzać, ale jedność w obliczu istotnego powołania Kościoła jest bardzo ważna i ona istnieje. Te różnice są typu politycznego. Każdy z hierarchów jest też członkiem swojego narodu i ma prawo oceniać tę rzeczywistość tak, jak jest o tym przekonany. I wracam do tego, przesłanie Benedykta XVI jest przesłaniem do zachowania jedności Kościoła w spełnianiu tej misji, bo świadectwo Kościoła Polskiego może być wtedy silne, kiedy ten Kościół wewnętrznie w swoim istotnym działaniu zachowuje tę jedność. Ja myślę, że ona istnieje. I z drugiej strony ta jedność pozwala Kościołowi w Polsce jak najlepiej służyć narodowi, bo bez tej jedności trudno wnosić wartości w życie narodu, a skoro będzie wniesienie tych wartości w życie narodu, to automatycznie Polska będzie spełniała swoją pokorną, nienarzucającą się misję wobec Unii Europejskiej, wobec innych krajów i całej Europy. To chyba ważne. My Polacy, mam nadzieję, nie próbujemy narzucić komukolwiek naszego polskiego stylu widzenia katolicyzmu, ale wartości, które mogliśmy w ciągu 1000 lat wypracować, chcemy się z nimi po prostu podzielić, ale jako propozycja, nigdy nic, co ma być narzucane komukolwiek innemu.
Ja bardzo serdecznie księdzu profesorowi dziękuję za tę rozmowę. Państwu przypomnę, naszym gościem był ksiądz profesor Bronisław Mierzwiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Radio Watykańskie. Rozmowa Beaty Zajączkowskiej kończy już nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.